Czas reakcji w Radiu Szczecin.
We wtorek, drugi dzień lutego, witamy i zapraszamy. 510-37-32 to telefon czujny, a do studia 510-37-36 mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Krzysztof Kowalski, Sławomir Orlik i Janusz Wilczyński. Witamy w ten drugi dzień ferii. No i o czym dzisiaj w programie? Tematów tak wiele, że coś tam będzie na jutro, ale dzisiaj proponujemy temat taki. Czy diagności samochodowi to skuteczne narzędzie w walce z plagą pojazdów, które w złym stanie technicznym jeżdżą po naszych drogach? Czy sklep może ubezpieczyć kredyt na kupno towaru przez klienta, gdy kredytu udziela bank, a nie ta właśnie placówka handlowa? Wrócimy także do tematu niedziałających, jak się okazuje, biletomatów i kłopotów z kupnem biletu w środkach komunikacji miejskiej, nie tylko zresztą w środkach komunikacji miejskiej, czyli w tramwajach i w autobusach, ale także w kasach biletowych. To nie wszystkie tematy. Zajrzymy także na przejazd kolejowy przy ulicy Pomorskiej i zapytamy o pewien gong. Czy ten gong zniknie z dźwiękowej mapy Szczecina? To nasze tematy, a teraz zaczynamy od sprawy, którą połowicznie udało nam się rozwiązać.
Chodzi o bałagan śmieci, jakie leżą w okolicach ulicy Willowej. Najbardziej mi chodzi o ulicę Tomaszowską od Komuny Paryskiej do Willowej, pod wiaduktem, gdzie po prostu jest śmieć na śmieciu. Następnie Willowa przy samego Drudzkiego Lubeckiego do przystanku Wilcza Wiadu. To jest takie przejście betonowe, wylane, gdzie można przejść do Wilczej. I też tam jest śmieć na śmieciu, butelki, no wszystko, co sobie można wymyślić. I nikt, ale zupełnie nikt się tym nie interesuje. Ponad roku nie wiedziałam, żeby jakakolwiek służba sprzątała tam. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Zainteresuje. Tuż przed programem zatelefonowała do nas Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin, gdyby ktoś nie wiedział. No i pochwaliła się, że Straż Miejska na miejscu wykonała 21 zdjęć. To, co opowiadała słuchaczka, potwierdziło się. Straż Miejska przekazała ten sygnał na alert miejski. Jest taka strona, alert Szczecin. No i odpowiedź Straż Miejska uzyskała niemalże natychmiastowo od urzędników, że w ramach prac interwencyjnych te miejsca, które wskazywała słuchaczka, zostaną posprzątane. Nie ma jeszcze daty, ale ma się to zdarzyć w miarę prędko, więc czekamy na sygnał od słuchaczki, kiedy śmieci zostaną uprzątnięte. A teraz wrócimy do równoległej rzeczywistości. Jedna rzeczywistość to jest rzeczywistość pasażerów komunikacji miejskiej, a druga rzeczywistość to jest rzeczywistość chociażby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, a szczególnie działu taryfowo-biletowego. Zaczęło się wczoraj niewinnie od rozmowy na temat zlikwidowania kas biletowych, na przykład w Dąbiu czy też na osiedlu Zakole, no a potem zaczęło się w ogóle o dostępności biletów. Naszym gościem była Anna Małolepsza, kierownik działu taryfowo-biletowego Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, która jak reduty broniła takiej oto opinii, że wszystko dobrze działa, że szczecińska karta aglomeracyjna, że bilety kupowane poprzez SMS-y, że biletomaty działają. No i proszę bardzo.
Dzień dobry, Aleksandra ze Szczecina. Jadę właśnie z dziećmi do lekarza. Siadamy sobie na przystanku i okazuje się, że w środku w biletomacie nie dość, że biletomat nie przyjmuje monet, tylko kartę. Jak rozmawialiśmy, nie wszyscy posiadają. Po drugie, w ogóle nie działa, ale działa. I co jest najlepsze, że po prostu próbuję płacić tą kartą i pojawia się taki wydruczek zamiast biletu, że karta nie odpowiada. Więc po dwóch nieudanych próbach idę do pana kierowcy, co mam teraz zrobić, że może sprzedałby mi bilet. Pan mówi, nie mam prawa, ja biletów nie sprzedaję, a terminal w ogóle nie działa. Co nie wyświetla się? No mówię, no nie wyświetla się, skoro dostałam całą drogę, przeszłam. Aha, no to nie powinien działać. No i teraz przyjechaliśmy w trójkę na gapę, więc nie do końca jest tak, że wszystko działa, jest cacy i tylko klienci wymyślają. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
To nie było cacy w autobusie, a teraz w cacy, przy ulicy.
Witam, Paweł z Potulickiej. Ja odnośnie tych nieszczęsnych biletomatów w tramwajach. Na ulicy Potulickiej, żeby zastać działający biletomat, to jest cud. A dwa, że w większości biletomatach nie można zapłacić kartą, mimo tego, że jest przystosowany do tego. Często się zdarza też, że kupując bilet nawet za gotówkę, za monety, tych biletów nie otrzymujemy. A państwo z ZDITM każą iść, pisać podanie i potem trzeba czekać i się produkować, żeby te dwa marne złote odzyskać za bilet. Dziękuję.
Kierowca autobusu. Ja mam pytanie do ZDITM-u dotyczące sprzedaży biletu. W przypadku, gdy pasażer wchodzi, chce kupić bilet kartą, a automat jest czasowo wyłączony czy wyłączony z eksploatacji, czyli nie może sprzedać biletu. Pasażer pieniędzy nie ma. W jaki sposób on ma prawo jechać? Jak sobie wyobraża kontrol w taki przypadek, a kierowcy biletów nie rozdają? Dziękuję.
I teraz pan Adam, posiadacz tradycyjnej sieciówki. Zachęcony przez panią Annę mało lepszą, przypomnę, kierownik działu taryfowo-biletowego ZDITM. Możliwością samodzielnego doładowania biletu miesięcznego udałem się na stronę www.sk.zditm.szczecin.pl, aby zapoznać się ze szczegółami i procedurą wyrabiania karty. Niestety, oprócz logowania i wniosku, strona nie zawiera jakichkolwiek informacji, a nie działały często zadawane pytania, tak zwane FAQ. Wita użytkownika komunikatem właśnie ta strona. Strona w budowie. No nic. Chodzi o te właśnie często zadawane pytania. No nic, pomyślałem i udałem się na główną stronę ZDITM. Szczecin.pl. Tu było już zdecydowanie lepiej. Na stronie dowiedziałem się, że cytuję: aby stać się posiadaczem szczecińskiej karty aglomeracyjnej SKA, należy pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie szczecińskiej karty aglomeracyjnej w dowolnym punkcie kasowym ZDITM. Karta na okaziciela jest wyrabiana na miejscu w dowolnej kasie ZDITM z jednoczesnym jej doładowaniem. Jako że kończył mi się bilet miesięczny, udałem się dziś do nowej kasy biletowej na basenie górniczym w celu wyrobienia SKA. Ku mojemu zdziwieniu zostałem poinformowany przez sympatyczną panią w okienku, że w tej kasie nie ma możliwości wyrobienia szczecińskiej karty aglomeracyjnej. Kartę taką wyrabiają jedynie kasy na Osiedlu Słonecznym i Placu Rodła i ja dodam w Urzędzie Miasta Szczecin. Kupiłem tradycyjny papierowy bilet miesięczny. Pozdrawiam, Adam.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Szczecina. A co mają zrobić starsi ludzie, którzy nie są świadomi internetu, gdzie mamy bilety? W zębach mamy sobie je produkować, czy gdzie? Nie ma też biletomatów takich, żeby pieniążka wrzucić i bilet wyskoczyć, bo są na karty. Także my starsi ludzie, to ja nie wiem, co my mamy zrobić. Chyba pieszo tylko chodzić. Dziękuję bardzo, do widzenia.
I jeszcze pani Sylwia Juchniewicz. A co zrobić w sytuacji, gdy biletomat nie działa, a ja mam banknot 10 zł i kartę do bankomatu? Chcę kupić bilet na godzinę za 4 zł, a motorniczy nie ma jak mi wydać reszty. Co mam zrobić w takiej sytuacji? No właśnie.
Nie, no to chciałem zgłosić taki swój pomysł. Dzwoni Krzysztof Rzeszczyci na kierowca autobusu. Gdyby po prostu zapłacić kierowcom za sprzedaż biletu, chociaż jakiś mały procent, wtedy po prostu nie byłoby problemu. Bo z niewolnika nie ma pracownika. No my to wszystko po prostu robimy za darmo. A tak można by było całą dobę sprzedawać i zarobić sobie parę groszy. Dziękuję.
Jestem studentką, pisze pani Danusia, studiującą w Szczecinie, ale też mieszkańcem Szczecina od zawsze. Moim zdaniem to świetne rozwiązanie, karta SKA. Bardzo wygodna. Możliwe jest doładowanie w budkach elektronicznych przy przystankach. Jest możliwe sprawdzenie ważności tej karty w każdym tramwaju i autobusie. Wyrobienie takiej karty w kasie trwa chwilkę. Naprawdę super sprawa. Nie ma co narzekać, że tylko w autobusach można płacić kartą, bo z tego co pamiętam, to pani opowiadała kiedyś, że dlatego jest tak, ponieważ monety w autobusie podskakiwały i psuły automaty. No rzeczywiście, pamiętam, były takie problemy z tymi automatami w autobusach, że rzeczywiście na nierównościach autobus podskakiwał i automat się zawieszał. I jeszcze taka dobra informacja, przypomnienie od naszego słuchacza o przywilejach dla osób starszych.
Wszyscy, którzy mają ukończone 67 lat, mogą kupić roczny bilet ulgowy za 90 zł. I na cały rok ten bilet jest ważny. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, do widzenia.
Dziękujemy, również serdecznie pozdrawiamy. Wszystkie opinie słuchaczy przekażemy Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego, bo będzie dobrze wtedy, jeżeli my na naszej skrytce, na naszej skrzynce pocztowej nie odnajdziemy no kilku co najmniej telefonów właśnie z negatywnymi opiniami. Rozumiem jedne opinie, ale jeżeli tych opinii otrzymujemy kilkanaście czy kilkadziesiąt, to znaczy, że nie wszystko działa tak, jak powinno i nie mówię tutaj o szynach tramwajowych i szczecińskim szybkim tramwaju, tylko mówię też o biletach, o systemie sprzedaży biletów w Szczecinie. A jeszcze na marginesie nasz realizator Krzysztof Kowalski mówił, że dzisiaj właśnie jechał rano autobusem 69 i biletomat w nim nie działał. I tak to po prostu wygląda. Pozostałe opinie słuchaczy pod czujny proszę kierować 510-37-32 do studia 510-37-36 mail czas reakcji @radioszczecin.pl. I teraz taka dosyć ciekawa sprawa dotycząca gongu. Otóż napisał do nas nasz stały słuchacz, który w swoim mailu zawiera takie uwagi. Szanowni Państwo, PKP PLK dąży do jednolitych standardów zapowiedzi pociągów na dworcach w Polsce. Jednak są dworce, które nawet po generalnych remontach emitują swoje indywidualne gongi, które towarzyszą podróżnym przez dziesiątki lat. Dworzec Szczecin Główny przez lata miał swój charakterystyczny gong, który zniknął z emisji. Czy wraz z oddaniem do użytku dworca Szczecin Główny zostanie przywrócony przed zapowiedziami pociągów charakterystyczny gong, który był emitowany na dworcu przez lata? Teraz posłuchajmy tego gongu. O właśnie, tak on brzmiał. A z nami, mam nadzieję, jest gość, pan Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK SA. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Najpierw posłuchajmy jeszcze ważnej informacji, którą przed chwilą otrzymaliśmy od naszego słuchacza.
Dzień dobry. Trasa kolejowa między Stargardem Szczecińskim a Ronowem Pomorskim zamknięta, ponieważ na druty, na tory spadły dwa drzewa, porwane są druty, także pociągi stoją. Całkowicie jest nieprzejezdna trasa kolejowa między Chocilem a Stargardem Szczecińskim. Dziękuję bardzo.
Nie planowaliśmy tego oczywiście. Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK SA. Czy pan potwierdzi rzeczywiście, że ta trasa jest zablokowana i rzeczywiście drzewa spadły na trakcję elektryczną?
Mamy informację o tym, że pomiędzy Chocilem i Trąbkami rzeczywiście na sieć trakcyjną pochyliły się dwa drzewa. Jedno uszkodziło poważnie sieć trakcyjną nad jednym torem, natomiast służby techniczne, które są na miejscu, stwierdziły, że nad drugim torem będzie możliwość po usunięciu gałęzi prowadzenia ruchu pociągów i na tym się skupiamy. Aktualnie na tej trasie mamy dwa pociągi. One zostaną nieco cofnięte, tak żeby służby techniczne mogły wykonywać pracę i planujemy jechać już bezpośrednio pomiędzy Stargardem Szczecińskim a Runowem Pomorskim tymi pociągami bezpośrednio, co będzie najszybszą podróżą, nawet jeżeli pewien czas podróżni będą musieli poczekać. Oczywiście podróżni są informowani na pokładach pociągów przez drużyny konduktorskie, jak wygląda sytuacja i te komunikaty o utrudnieniu będą wygłaszane na stacjach, przez które pociągi mają przejeżdżać.
Czyli wygląda na to, że nie będzie żadnej zastępczej komunikacji autobusowej, że wszystko uda się po prostu przeprowadzić na tyle szybko i sprawnie, że nie będzie zbyt wielu i utrudnień dla pasażerów.
Taki jest nasz cel. Oczywiście musimy uwzględnić, że moment podnoszenia tych drzew czy ściągania tych konarów czasem też może przynieść niespodzianki. Stąd jesteśmy w stałym kontakcie z dyspozytorami polskich linii kolejowych i oni z kolei z dyspozytorami przewoźników, żeby szybko reagować na sytuację. Prowadzimy takie działania czyszczące tereny obok linii kolejowych z drzew, które mogą zagrażać bezpieczeństwu. W ostatnich latach wycięliśmy dziesiątki tysięcy drzew. Ja wiem, że to brzmi bardzo istotnie, że są takie działania podejmowane, ale zapewniam, że każde drzewo, które jest wycinane, ma zgodę odpowiednich organów i staramy się usunąć tylko te drzewa, które mogą doprowadzić do takich sytuacji jak ta dzisiejsza, o której rozmawiamy. Więc odnotowujemy o wiele mniej takich zdarzeń. Natomiast tu, jeśli chodzi o kwestię zagrożenia przez drzewa, ta Polska północno-zachodnia rzeczywiście jest terenem, gdzie takie wypadki stosunkowo często się zdarzają. Natomiast staramy się wyczyścić ten teren wokół linii kolejowych, żeby zagrożeń nie było.
W tej sprawie będziemy informowali naszych słuchaczy na bieżąco, również w wiadomościach Radia Szczecin. A teraz wróćmy, panie rzeczniku, do sprawy gongu na dworcu Szczecin Główny. Czy rzeczywiście jest tak, że spółka PKP Polskie Linie Kolejowe dąży do ujednolicenia tych gongów? Czy każda stacja może mieć swój gong i czy ten gong będzie na naszej stacji po zakończonym remoncie dworca?
Staramy się wprowadzić pewien standard obsługi podróżnego, który jest oczekiwany i gwarantuje przede wszystkim jednolitą obsługę. Tutaj mam na myśli kompleksową obsługę z dostępem do informacji, że te informacje są przede wszystkim czytelne, podawane na bieżąco, według ustandaryzowanej kolejności na dużym stacji i na małym przystanku. Wprowadzamy tak zwane systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Są to systemy łączące informacje pojawiające się na wyświetlaczach z informacjami głosowymi, które są podawane na peronach i na dworcach. Jest tak, że każdy system, który jest wprowadzany, ma nowe dźwięki, czyli w tym obszarze głosowym mamy nieco inny charakter przerywników, które pojawiają się pomiędzy zapowiedziami. Nie spotkaliśmy się dotąd z taką propozycją, żeby zachować dawne sygnały, które są charakterystyczne dla pewnych miejsc.
Tak, jako dźwiękowe dobro kulturowe.
Miał Wrocław, teraz ma system dynamicznej informacji, został zmieniony. Osobiście akurat często korzystam z tej stacji, więc też mi czegoś brakowało. Natomiast przyzwyczailiśmy się wszyscy do nowego charakteru. Nikt nie sygnalizował, że można by zachować poprzedni.
Czyli nie macie państwo planów.
Dzisiaj ze służbami technicznymi. Nie mieliśmy takich planów. Natomiast zobaczymy, na ile ktoś jest przywiązany tylko do pewnego charakteru, tak jak możemy powiedzieć, że lubimy słuchać muzyki z dawnych płyt, bo tam jest pewne czeszczenie, no ale pewnie nikt by nie zrezygnował z płyt CD, które gwarantują dobrą jakość. I tutaj robimy tak, zobaczymy, jakie są możliwości, zobaczymy, na ile jest to jeden głos, a nie jakieś duże zainteresowanie. I przede wszystkim będziemy się starać, żeby ta informacja była jasna, bezpośrednia, czytelna, a w miarę możliwości dostosowana do oczekiwań pasażerów.
Czekamy w takim razie na opinię naszych słuchaczy w tej sprawie. 510 37 36 to jest numer telefonu do studia. Czy zostawić ten gong? Przypomnijmy go może jeszcze za chwilę, jeżeli to jest możliwe. Proszę realizatora o to, żeby jeszcze raz przypomnieć ten gong. Natomiast mnie, panie rzeczniku, bardziej interesuje inna sprawa, bo to nam też słuchacze jakiś czas temu zgłaszali, zresztą sam jako pasażer też tego doświadczam. Chodzi o jakość tego dźwięku dobywającego się z megafonów kolejowych. Nieraz jest to bardzo trudno zrozumiałe. Nieraz jest to wina dykcji tego, kto zapowiada pociągi, a nieraz jest to po prostu kwestia urządzeń technicznych. Czy możemy się spodziewać, że będzie większa dbałość i nacisk położony na to, żeby te słowa, które są wypowiadane przez megafony, były głośne, wyraźne, żeby to po prostu było dobrze słychać?
Trzy razy tak, panie redaktorze, i proszę państwa, zależy nam na tym, po pierwsze, żeby to było czytelne, zrozumiałe, wyraźne i podawane w taki sposób, żeby było jasne, czytelne i gramatycznie właściwe. Zarówno jeżeli jest podawane w języku polskim, jak i jest podawane w języku angielskim czy w innym języku obcym. Więc bardzo nam zależy na tym i w tym kierunku idziemy, żeby te nowoczesne systemy gwarantowały dobrą jakość i dobry sposób wygłaszania komunikatu.
Posłuchajmy tego gongu. Tak brzmi gong, czy raczej brzmiał ze szczecińskiego dworca Szczecin Główny, czyli państwo nie jesteście jeszcze zdecydowani, czy go pozostawić, czy też w ramach ogólnopolskiego systemu zmienić. Ja czekam na opinię naszych słuchaczy, jeżeli się pojawią w tej sprawie. Przypominam także naszym słuchaczom, pasażerom o utrudnieniach na linii Runowo-Stargard Szczeciński, na linii kolejowej. Tam jedno czy dwa drzewa się pochyliły nad linią właśnie trakcyjną nad torami. Ekipy już jadą na miejsce, dwa pociągi są cofane, więc należy się liczyć z opóźnieniami pociągów. I jeszcze jedna sprawa. Sprawa, panie rzeczniku, o której rozmawiamy albo z panem Zbigniewem Wolnym z poznańskiego oddziału PKP Polskie Linie Kolejowe. Chodzi mianowicie o przejazd kolejowy przy ulicy Pomorskiej w Szczecinie Dąbiu. Napisała do nas pani Alicja. Otóż 15 stycznia jechała na dworzec w Szczecinie Dąbiu na pociąg do Poznania przewozów regionalnych. Odjazd 15:25. Jechałam ulicą Pomorską od ulicy Struga. Byłam przy szlabanie około 15:10. Przejazd był zamknięty. Tak długo czekałam, że około 15:20 zdecydowałam się zostawić samochód, przejść pod opuszczonym szlabanem i biec na pociąg. Zdążyłam w ostatniej chwili z Ziajana, bo bieg kilkaset metrów z walizką w stresie nie należy do zdrowych. Czy jest możliwe usprawnienie systemu, by na przykład w godzinach szczytu przejazd nie był zamknięty przez blisko 15 minut? Czy są opracowane plany przebudowy przejazdu, wiadukt, tunel i ile by taka inwestycja kosztowała? Właśnie, panie rzeczniku, my na ten temat rozmawialiśmy wielokrotnie. Dowiedzieliśmy się m.in., że przejazd kolejowy musi być zamknięty na 2 minuty co najmniej przed przejazdem pociągu. Dowiedzieliśmy się również, że jest to przejazd kolejowy o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie tych pociągów jest kilkaset na dobę przejeżdżających, więc naprawdę jest to ogromny ruch, a zwłaszcza w godzinach szczytu. Dowiedzieliśmy się też, że odległości, różnice czasowe pomiędzy przejazdami pociągów przez ten przejazd są tak niewielkie, że trudno, nie ryzykując bezpieczeństwa kierowców, taki przejazd otworzyć. To wszystko wiemy, ale proszę powiedzieć, czy są już jakieś konkretne plany, żeby ten przejazd kolejowy przestał być przejazdem kolejowym i na przykład zrobić właśnie wiadukt?
Nie mamy takich informacji ze strony miasta, czyli otoczenia zewnętrznego, które mogłoby wybudować drogę ponad torami. Ze strony polskich linii kolejowych również nie planujemy inwestycji, która by związana była z budową wiaduktu kolejowego lub zmianą układu torów. Jest to przejazd, który faktycznie znajduje się w stacji. Tam znajduje się 6 torów. I to wszystko, co pan redaktor powiedział, jest rzeczywiście zgodne z sytuacją znajdującą się na miejscu. Nie planujemy żadnej przebudowy tego miejsca. Będą te rogatki zamykane. Te procedury, które tam obowiązują, są związane z bezpieczeństwem i to jest jedyna obecnie możliwa procedura, która zapewnia bezpieczeństwo dla przejeżdżających kierowców i dla przechodniów. Oczywiście nie wolno wchodzić na tory w momencie, kiedy są zamknięte rogatki. Tworzy to zagrożenie i dla tych, którzy to robią, i dla bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Natomiast mogę zapewnić, że kolejarze ze swojej strony te procedury przygotowali w taki sposób, żeby czas zamknięcia tych rogatek, czyli zamknięcia przejazdu dla przejazdu samochodów był minimalny. Natomiast według przyjętych obostrzeń związanych z bezpieczeństwem i zamykany tak późno jest to jak możliwe, ale również gwarantujący bezpieczny przejazd i pociągów, i samochodów. Nie ma tutaj innego rozwiązania, dlatego że muszą semafory być połączone z zamykaniem rogatek, czyli dla bezpieczeństwa najpierw zamykamy rogatki, później pociąg dostaje sygnał wolnej drogi i może przez przejazd przejechać.
Jeżeli chodzi o budowę wiaduktu nad torami, to pan uważa i państwo jako Polskie Linie Kolejowe, że tutaj ruch należy inicjatywa do strony miasta?
Nie mamy żadnych planów związanych z modernizacją linii kolejowych czy układu stacyjnego w tym miejscu. Najczęściej, jeżeli system komunikacji drogowej wymaga zmian, to wówczas inicjatywa należy do drogowców. Podkreślam, że jest to przejazd kolejowo-drogowy, więc tu są 2 podmioty, zarówno kolej, jak i droga. Z perspektywy kolejowej nie ma problemów w utrzymaniu kursowania pociągów, natomiast jesteśmy gotowi współpracować z wszystkimi podmiotami, które są zainteresowane przebudową układu drogowego, tak żeby powstał bezkolizyjny przejazd nad torami.
Dziękuję za rozmowę. Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK SA. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji. Jest 12:29.
Mam takie pytanie. Dlaczego nie ma w tramwajach czy też w autobusach komunikacji miejskiej mapy, która była pokazywała całą sieć na przykład samych tramwaj albo autobusów? Ja ostatnio rzadko korzystam z autobusów miejskich czy też tramwaji. I no, niektóre połączeń poza pominami, które się pozmieniały, myślę, że taka mapa pomogłaby nie tylko mi jako szczytniaca, ale też i turystom z zewnątrz, czy też w ogóle obcokrajowcom. Dziękuję, do usłyszenia.
No właśnie, taka mapa by pomogła i taka mapa być powinna w każdym autobusie i tramwaju, że nie wspomnę o przystanku, ale na przystankach bodajże są, przynajmniej tych większych. Jak to jest? Prosimy o sygnał w tej sprawie. To kolejny kamyczek do ogródka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. To jest czas reakcji, jest wtorek, drugi dzień lutego. Teraz przy naszym telefonie, w myśl powiedzenia uderz w stół, a nożyca się odezwą, pan Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Dzień dobry.
Witam.
Panie dyrektorze, pan ma dobrą wiadomość, jeżeli chodzi o przejazd kolejowy przy ulicy Pomorskiej, tak?
Tak jest, ponieważ my jako stowarzyszenie realizujemy projekt budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej i sporządziliśmy w ubiegłym roku studium wykonalności. I analizowaliśmy możliwość wykonania wiaduktu nad ulicą Pomorską, bo zdajemy sobie sprawę, że ten przejazd jest często zamknięty. Z naszych analiz i możliwości i technicznych, i finansowych nie udało się spiąć i doprowadzić do realizacji tego wiaduktu, ale znaleźliśmy rozwiązanie takie, które pozwoli wszystkim mieszkańcom z tej wschodniej części torów dojechać do parkingu, który będzie po drugiej stronie dworca w Dąbiu, i przejść tunelem na perony i do budynku dworca.
Jakie to rozwiązanie?
Po prostu dojazd ulicą Pomorską lub Wiosenną i Jesienną do parkingu, który zostanie zlokalizowany na obecnych terenach kolejowych po drugiej stronie torów budynku dworca Szczecin-Dąbie.
Aha, i przez kładkę będzie można...
Tunelem bezpośrednio tunelem dojść i na peron, i do budynku, także nie trzeba będzie przejeżdżać przez tory do dworca. Jest to no codziennie setki osób, które do dworca dojeżdżają, a główna część jednak zamieszkała jest po drugiej stronie torów. Więc uważamy, że to w znacznym stopniu ułatwi mieszkańcom prawobrzeżnej części miasta skorzystanie z dworca w Dąbiu.
To jest krok w dobrą stronę. A kiedy takie rozwiązanie będzie wprowadzone?
No, ono będzie wprowadzone razem z realizacją Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. W tej chwili przygotowujemy wniosek na finansowanie. Konkurs na pieniądze, na finansowanie tego projektu będzie ogłoszony w grudniu bieżącego roku. Więc jeszcze chwilę. Założenie jest takie, że do roku 2022 w pełnym zakresie będzie funkcjonowała Szczecińska Kolej Metropolitalna.
Dziękuję za te informacje. Pan Roman Walaszkowski, dyrektor Biura Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
To jest czas reakcji. 12:35. Informacje z pierwszej ręki. Słuchał nas pan dyrektor i zatelefonował do nas. Dziękujemy za te wiadomości. A teraz już będę mógł powitać kolejnego gościa. Jest nim Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Dzień dobry, pani Longino.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I mail od naszego słuchacza, pana Tomasza. Chciałbym zwrócić się z prośbą o wyjaśnienie pewnej dla mnie niezrozumiałej sytuacji. W lipcu 2015 roku kupiłem telewizor w salonie sklepu Euro RTV AGD. Chciałem skorzystać z systemu ratalnego 0%. Pracownik sklepu rozpoczął weryfikację i sprawdzanie zdolności kredytowej. System ratalny obsługiwał Sygma Bank. Zostałem poinformowany o konieczności ubezpieczenia kredytu. Jednocześnie otrzymałem informację o zwrocie części ubezpieczenia w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Spłaciłem kredyt 2 razy wcześniej. Ostatnie raty zapłaciłem na początku stycznia 2016 roku. Po kilku tygodniach oczekiwania na zwrot obiecanej części ubezpieczenia postanowiłem zadzwonić do banku Sygma, dowiedzieć się, czy zanotowali moją wcześniejszą spłatę i kiedy dostanę ów zwrot. Pani potwierdziła zakończenie spłaty rat, ale na pytanie o ubezpieczenie zdziwiła się i powiedziała, że to nie jest ubezpieczenie banku, tylko sklepu. Mnie to również zszokowało. Zadzwoniłem oczywiście do sieci Euro RTV AGD. Otrzymałem informację, że jeśli przyniosę potwierdzenie wcześniejszej spłaty kredytu do sklepu, to dostanę zwrot części ubezpieczenia. I tutaj moje pytanie. Jakim prawem sklep pobrał ode mnie kwotę ubezpieczenia, skoro raty spłacałem bankowi Sygma? Dlaczego sklep Euro RTV AGD pobierał ode mnie pieniądze, skoro to bankowi byłem dłużny te pieniądze? Przecież w momencie podpisania umowy to bank przelewa środki na konto sklepu i sklep w tym momencie już nie musi się o nic martwić, bo to ja spłacam raty dla banku, a nie dla sklepu. Bank nie żądał ubezpieczenia. Na moje oko jest to jawny wyzysk. Zapłaciłem za coś, co nie powinno mieć miejsca. My w tej sprawie zwróciliśmy się mailowo do Euro RTV AGD. Nie otrzymaliśmy do odpowiedzi, a minął już tydzień. Pani Longino, czy to rzeczywiście jawny wyzysk, czy wszystko jest lege artis?
To znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób, że sprzedawcy no, mają taki obowiązek wymawiania konsumentom, klientom, że ubezpieczenie jest dobrowolne, co jest oczywiście nieprawdą. I takie postępowanie sprzedawców to jest taka, można powiedzieć, nieetyczna praktyka.
Dobrowolne czy obowiązkowe? Bo powiedziała pani dobrowolne.
Nie. Ja powiedziałam, sprzedawcy mówią, że jest obowiązkowe, nie dobrowolne.
Tak.
A tak naprawdę ubezpieczenie jest dobrowolne. Natomiast wymawianie, że jest obowiązkowe, jest, mówię, praktyką nieetyczną. Należy pamiętać, że od takiego ubezpieczenia, jeżeli ktoś nas wkręci, no bo ja uważam, że sprzedawcy wkręcają klientów mniej świadomych w to ubezpieczenie, można w ciągu 30 dni odstąpić. Oczywiście robimy to na piśmie, składamy wypowiedzenie, ale też jest jeden warunek. Taką umowę, bo te umowy ubezpieczenia są zawierane na piśmie, należy przeczytać. I tam są te informacje, tylko no niestety cały czas mamy jakiś taki wstręt do czytania, albo jak się dowiemy o tym, że mogliśmy odstąpić, to niestety już czas na odstąpienie minął.
No i w sklepie jest kolejka, pani Longino, prawda? Szybko chcemy mieć ten sprzęt, już go
tak,
widzimy oczami wyobraźni w naszym mieszkaniu.
Ale można umowę przeczytać w domu, bo mamy 30 dni na odstąpienie od tej umowy kredytu. Także, że no mamy czas, tylko mówię, najczęściej później zajmujemy się sprzętem, telewizorem kupionym, tak, bo jest piękny, trzeba go wypróbować, a papierki gdzieś sobie leżą. Także mówię, no postępowanie sprzedawców jest nieetyczne, konsumenci są wkręcani w to ubezpieczenie i należy pamiętać właśnie, że jak zostaniemy wkręceni, to w ciągu 30 dni, czyli miesiąca, mamy prawo od tego ubezpieczenia odstąpić na piśmie.
Rozumiem, że firmy czy też banki mają po prostu prowizję od takiego ubezpieczenia i stąd tak im zależy na sprzedaży tego ubezpieczenia.
Dokładnie, mają jakieś takie swoje tam wewnętrzne zasady i każdy się stara być lepszy, prawda? I ludzie niestety w te ubezpieczenia wkręcają. Także, że te ubezpieczenia są dobrowolne i uważam, że taka informacja o ubezpieczeniu, że jest dobrowolna, dobrowolne powinna być wywieszona w miejscu widocznym i czytelna dla klientów, żeby już nie musiał szukać, w którym paragrafie umowy jest to zapisane jej drobnym druczkiem, tylko żeby od razu widział, że jest taka możliwość, ale absolutnie nie ma takiego obowiązku. Jest to tylko po prostu, jak mam taką chęć, proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie. Jeszcze trzeba się dowiedzieć, no, co jest ubezpieczone, bo pisze, płacimy za umowę ubezpieczenia, prawda? Ale tak naprawdę nie wiemy, co jest ubezpieczone.
No właśnie, pani Longino.
Nieraz klienci mają błędne wyobrażenie, prawda? A tu się okazuje, że jest troszeczkę inaczej.
Czyli znowu, jak mantra, możemy powtórzyć. Czytamy umowy. A proszę być, pani Longino, tak. Czy to jest zgodne z prawem? Chyba tak, że sklep może ubezpieczyć kredyt, mimo że to nie on go udziela.
Oczywiście, że taka praktyka jest stosowana, jest zgodna. Ale mówię, no klient powinien mieć tego świadomość. No, robimy wszystko, żeby tych klientów uświadamiać, żeby postępowali świadomie, żeby się nie dawali naciągnąć. No ja też kupowałam kilkakrotnie różne rzeczy na raty, no ale mówię, też mi proponowano, bo to można tak powiedzieć, ubezpieczenie. Niemniej jednak no, nikt nie próbował mi wcisnąć, że to jest obowiązkowe, prawda?
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów. Do usłyszenia. To jest czas reakcji. Jest 12.40. Witam kolejnego gościa. Waldemar Witek, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam pana serdecznie. Zatelefonowałem do pana, ponieważ kilka dni temu na naszej antenie rozpętała się dyskusja kierowców, ale nie tylko, również przechodniów na temat kopcących w mieście samochodów. Jeden z telefonów.
Ja swego czasu miałem tutaj taką sprawę, że praktycznie codziennie na podwórko przyjeżdżało auto, które no ewidentnie smrodziło i nie było żadnego sposobu, żeby zrobić z tym porządek. To jest naprawdę temat bardzo naglący, szczególnie to jest uciążliwe właśnie w okresie letnim, kiedy są wysokie temperatury. To jest czas najwyższy. Czy w ogóle w Szczecinie w jakimś ostatnim okresie czasu kogokolwiek ukarano za to, że jeździ samochodem niespełniającym normy pod względem spalin? Dziękuję bardzo.
No, z tym karaniem to tak nie za bardzo. Przypomnę, że naszym gościem kilka dni temu był młodszy inspektor Grzegorz Sudakow z Komendy Wojewódzkiej Policji, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Dowiedzieliśmy się, że policja ma 2 analizatory spalin, no i w zeszłym roku takich kontroli było, uwaga, 20. Ale inspektor Sudakow podkreślił, że policja ma inne narzędzie, zabieranie dowodów rejestracyjnych. I to zabieranie idzie w tysiące i również powodem zabrania dowodu rejestracyjnego i skierowania na badanie techniczne pojazdu może być właśnie to, że samochód jadąc kopci, wydobywają się kłęby białego czy też czarnego dymu. Wszystko jedno. Jednak obserwując tak wiele pojazdów, z których rur wydobywa się właśnie dym, nabieramy wątpliwości, czy to sito jest skuteczne. No i właśnie, policja drogowa często kieruje pojazdy na badanie techniczne i tu się pojawia drugie pytanie. Na ile diagności są tutaj skuteczni i na ile rzetelnie podchodzą do swoich obowiązków? Po audycji, w której rozmawiałem właśnie z inspektorem Grzegorzem Sudakowem, otrzymałem telefon od słuchacza, byłego diagnosty, który poprosił o to, żeby nawet ze zmienionym głosem nie emitować jego wypowiedzi, ale ten diagnosta stwierdził, że po pierwsze, diagnosta nie musi badać czystości spalin. Badanie, dodał, jest przeprowadzone niejako automatycznie, gdy nowsze samochody są podłączane do komputera. Po trzecie stwierdził, że diagnostom nie zależy na wykrywaniu nieprawidłowości, bo stracą klientów. Kłania się niewidzialna ręka rynku. Po czwarte, właściciele stacji diagnostycznych często nie są diagnostami. W razie kontroli diagnosta-pracownik traci pracę, a stacja zostaje. No i diagności też mają, można powiedzieć, pod górkę, ale to chyba dobrze, to zaraz gość powie, bo jak stwierdził nasz anonimowy rozmówca, zdawalność egzaminów na diagnostę wynosi 10%. Trudno jest zdać taki egzamin. Przypomnę, naszym gościem jest pan Waldemar Witek, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. Zacznijmy najpierw od sprawy takiej podstawowej, wyjaśnienia sobie, czy diagnosta ma obowiązek badać czystość spalin w pojeździe, czy też nie?
Proszę pana, jak najbardziej. Oczywiście ma obowiązek sprawdzać, tylko metody są różne, tak? I teraz, proszę pana, ja bym się odniósł do tego telefonu słuchacza, który pan tutaj puścił na antenie, bo on jest dosyć istotny. Człowiek stwierdził, że na podwórku kopci samochód. Jest teraz sprawa tego rodzaju. Czy na pewno ten samochód nie spełniał wszelkich norm? Chodzi o to, że bardzo mało mamy informacji o tym pojeździe, który kopci. Czy on ma 30 lat na przykład? Chodzi o to, że w tej chwili po Polsce jeżdżą pojazdy powyżej 10 lat. Już nie wspomnę o 20-letnich
pojazdach. I to w większości właśnie, tak.
I teraz, jeżeli na podwórku, bo ja rozumiem, że ten temat ciągle jest drążony przez to, że coraz więcej smogów jest w miastach, zanieczyszczenia i dlatego ludzie zaczynają zwracać uwagę na to, co może zanieczyszczać to środowisko w mieście. I pierwsze kroki, które się kieruje, to albo do opalania domów lub do pojazdów jeżdżących po mieście. Niestety, proszę pana, nie mamy żadnych przepisów obligujących do tego, że są strefy w mieście czystości tak zwanej ekologicznej, które na przykład są stosowane w Niemczech, tak? Czyli na przykład, jeżeli weźmiemy stolicę Niemiec, Berlin, będzie tam kilka stref ekologicznych, które dopuszczają pojazd danego rocznika do wjazdu na teren miasta. Jest to pierwsza taka zapora środowiskowa, czyli musi mieć pojazd naklejkę, tak zwana popularnie Euro 1, 2, 3, 4, tak naprawdę od drugiego numeru się zaczyna, czyli Euro 2, 3, 4, 5 i teraz nawet już jest Euro 6. Chodzi o to, że Niemcy sami pojazdy dyskwalifikują przy wjeździe do miasta. I teraz, jeżeli odnosząc to do polskich miast, na przykład do Szczecina, skąd jest audycja, nie ma żadnych stref ekologicznych, czyli ja pojazdem 30-letnim, który spełnia normy sprzed 30 lat i jest dopuszczony przez diagnostę do ruchu,
dojadę do każdego
dojedzie pan do każdego miejsca. I teraz weźmy, że to nie jest jeden pojazd, tylko 100 takich pojazdów. W związku z tym pierwsze pytanie, które by należało zadać, jaki wiek jest pojazdów, które jeżdżą i zadymiają, tak? Czy to będą pojazdy benzynowe czy pojazdy diesla, także różnie to będzie, a w każdym razie chodzi o to, że w Polsce w ogóle się nie kładzie nacisku na to, żeby z daną normą ekologiczną był dopuszczany pojazd do ruchu po mieście.
Panie prezesie, zapytam inaczej, jeżeli taki samochód jest skierowany na badanie techniczne, bo właśnie policjantowi chociażby drogówki coś się nie podobało, chociażby to właśnie, że kopci bardzo z rury ten pojazd, to tak. Przyjmuje pan odpowiedzialność za wszystkich diagnostów, że takiego pojazdu, który no naprawdę już widać, że przekracza normy emisji spalin, które nie są w Polsce, z tego co wiem, zbyt wysokie, że on nie podstępuje takiego dowodu rejestracyjnego, że ten pojazd jest sprawny, nie będzie ryzykował raczej?
Proszę pana, czy dałbym sobie rękę uciąć? Nie, ale chyba bym był w stanie ręczyć. Dlaczego? Spróbuję to panu wytłumaczyć. Policjant, zatrzymując dowód rejestracyjny w związku z, tak jak mówimy, z ekologią, tak? Wysyła pojazd na badanie techniczne. Wystawia zaświadczenie w zamian za dowód rejestracyjny. Na tym zaświadczeniu opisuje sytuację, która zaistniała. Czyli konkretnie, że jest zagrożona ekologia i że kieruje na sprawdzenie, czy to spalin, tak? Czy to w silniku benzynowym, czy silniku diesla, bo tutaj mamy, że tak powiem, dwa różne urządzenia. W każdym razie chodzi o ekologię i o zadymienie, tak? Na zadymienie mówimy o dieslach, w benzynniakach o czym innym. I w każdym razie, proszę pana, jeżeli na tym zaświadczeniu jest zapisane, za co wysyła ten policjant, diagnosta wykonuje konkretne jedno badanie, czyli sprawdza ekologię pojazdu. Podpisuje się pod tym. Załóżmy taką sytuację, że kłamie, tak? Czyli samochód, który nie spełnia norm, wydaje zaświadczenie, że jednak spełnia. Proszę pana, taki właściciel pojazdu udaje się do pojazdu, odzyskuje dowód rejestracyjny i z dużym prawdopodobieństwem w ciągu 2 tygodni do 3 zostanie znowu zatrzymany. Niech pan mi powie, czy diagnosta, który zdobył z bardzo dużym trudem uprawnienia, będzie się podstawiał właścicielowi pojazdu, gdzie jest konkretna usterka opisana, gdzie przy drugim razie wpisania takiej samej usterki można występować o zabranie uprawnień, czyli tak naprawdę wyżywienia rodziny dla diagnosty, czy którykolwiek diagnosta by zaryzykował za 20 zł. Bo 20 zł kosztuje takie badanie.
Porozmawiajmy, panie prezesie, o ryzyku w innym kontekście. Takim oto, że często diagności są pracownikami właścicieli stacji diagnostycznych, którzy diagnostami nie są. Poza tym jest to działalność wolnorynkowa, a wolny rynek polega na tym, że każdy chce mieć jak najwięcej klientów. Czy potwierdza pan jako prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, że jest tak, że niektórzy diagności przymykają na niektóre usterki, które mogą również grozić w przyszłości jakimiś wypadkami oko, dlatego że po prostu chodzi o to, żeby ten klient nie poszedł do innej stacji, gdzie i tak mu ten dowód rejestracyjny raz w roku, że przegląd został zrobiony, że auto się nadaje do jazdy, podbiją.
Proszę pana, ja uważam, bo tu jest bardzo ciekawy temat i trochę trudny z jednej strony dla mnie, ale troszeczkę, że tak powiem, z humorem do tego podejdźmy. Dlaczego z humorem? Proszę pana, ja uważam, że wszyscy przedsiębiorcy w kraju powinni się uczyć od przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, jak prowadzi się biznes. Jest to jedyna działalność, proszę pana, w której cena za przegląd, czyli za wykonywaną pracę, nie zmieniła się od 2004 roku.
To jest mi około 100 zł, mniej więcej średnio tam mówię, osobowy zwykły samochód.
Jeżeli mówimy o samochodzie osobowym, bez gazu, proszę pana, 99, wpisie pieczątki w dowód rejestracyjny, 99 zł.
I tak jest od 10 lat.
Od 12 już prawie.
Od 12. I co pan chce przez to powiedzieć?
No, że jest to fenomen, proszę pana, że coraz więcej stacji powstaje i teraz niech pan mi powie, który przedsiębiorca inwestuje, bo to jest inwestycja, tak? Nie ponosi odpowiedzialności jako za pracę, ale inwestuje swoje środki, czyli buduje stację kontroli pojazdów. Zatrudnia diagnostów, którzy ponoszą odpowiedzialność całkowitą. I teraz, który właściciel, przedsiębiorca stacji kontroli pojazdów, inwestując pieniądze, nie będzie chciał otrzymać zysku? Jeżeli będzie chciał otrzymać zysku, a nie wzrosły przychody od 12 lat, to kosztem czego? tutaj ja zadaję pytania, na które słuchacze powinni sobie odpowiedzieć, bo jest jeszcze druga strona medalu. Nie tylko właściciele, przedsiębiorcy prowadzący stacje, ale też są użytkownicy pojazdów, którzy przyjeżdżają na stację kontroli pojazdów celem dopuszczenia pojazdu do ruchu pod względem technicznym.
Słowo, zależy im na tym, żeby dostać pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym, a nie na tym, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy ten samochód jest bezpieczny i można nim bezpiecznie jeździć przez kolejny rok.
Tak w skrócie mówiąc, to do tego dążyłem po prostu, bo właściciel pojazdu czy użytkownik przyjeżdża na stację kontroli pojazdów, ja to nazywam kolokwialnie na egzamin na pałę, proszę pana. Czyli bez przygotowania, bez niczego, po prostu z marszu jedzie na stację kontroli pojazdów raz w roku dopuszczającą do ruchu. Powiem panu szczerze, że u mnie często przegląd kończy się przed bramą. Czyli wystarczy, że ja kierowcę poproszę, żeby wysiadł z pojazdu, stanął przed pojazdem i pytam się, czy wszystko jest w porządku. Jak światła zapalam i pytam się, czy wszystko w porządku. Na co kierowca wskazuje, że proszę pana, przez tu żarówka nie świeci. Mówię, i do tego diagnosty nie potrzeba. Ale niestety mamy mało świadome społeczeństwo i takie jest podejście do badań technicznych i do naszej pracy. Niestety ja uważam, że lekceważące, a pozycja diagnosty jest bardzo niska, a odpowiedzialność bardzo duża.
Panie prezesie, proszę powiedzieć, czy nie lepiej by było, gdyby w Polsce diagności to byli funkcjonariusze, że gdyby to była po prostu służba opłacana dobrze przez państwo, przez jakieś organa wojewody, bo teraz nadzór nad stacjami diagnostycznymi mają starostowie czy starostwa w ogóle. Proszę powiedzieć, czy to nie byłoby dobre rozwiązanie, gdyby to była po prostu służba, tak jak Inspekcja Transportu Drogowego, dobrze opłacana i no po prostu nie poddana grze rynkowej, walce o klienta?
Wie pan, czy Inspekcja Transportu Drogowego jest dobrze opłacana, to nie mnie dyskutować, tak? Ale w każdym razie tutaj pan ciekawy temat poruszył, ponieważ my jako organizacja wnioskowaliśmy między innymi o to, żeby spróbować na przykład nadzór przekazać do Inspekcji Transportu Drogowego. Zresztą, żeby w ogóle działalność troszeczkę stacji diagnostycznych przybliżyć na wzór działalności transportowej, tak? Czyli właściciel, przedsiębiorca prowadzący stację kontroli pojazdów, tak samo jak przedsiębiorstwo transportowe, odpowiada za to, co pracownik robi. Tutaj takiej sytuacji nie mamy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Przedsiębiorstwa transportowe są kontrolowane przez Inspekcję Transportu Drogowego. Tak samo by diagności mogli być kontrolowani. Teraz jest inna jeszcze sprawa. Jeżeli mamy nadzór ze starostw, to w tej chwili stykamy się z problemem, że tak naprawdę diagności nie mają gdzie się doszkalać. Dlaczego? Ponieważ jest 380 starostw powiatowych lub miast na prawach powiatu. I w związku z powyższym, jeżeli nadzór pełniony jest przez takie starostwo powiatowe lub prezydenta miasta na prawach powiatu, to stykamy się z 380 interpretacjami dla pracy diagnostów, czy wytycznymi dla pracy, bo ponieważ te organy pełnią nadzór. Czyli ja w tej chwili, gdybym pojechał do Szczecina na szkolenie, to niekoniecznie to, co wyszkolą mnie w Szczecinie, będzie obowiązywało w województwie dolnośląskim.
No tak. Prezes Waldemar Witek, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych. Nasza rozmowa dobiega końca. Wydaje mi się, panie prezesie, że na zakończenie można by zaapelować do naszych słuchaczy, żeby tak ochoczo nie jeździli do tych stacji diagnostycznych, gdzie pan co prawda zwróci uwagę na to czy na tamto, że gdzieś jakiś wahacz, że luzy są na kole i tak dalej, ale podbije i postawi tę pieczątkę w dowodzie rejestracyjnym. Tylko szukajmy tych stacji, które nie to, że szukają dziury w całym, ale po prostu myślą o naszym bezpieczeństwie.
Tak, ja się zgadzam z tym i życzmy sobie tego, żeby właściciele pojazdów kierujący traktowali ten przegląd roczny czy badanie techniczne okresowe, roczne, jako rodzaj egzaminu i do egzaminu trzeba się przygotować, czyli na przykład udać się do mechanika, jeżeli człowiek się nie zna.
I tu stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. To był Czas Reakcji. Jutro po 12:00 spotykamy się, a konkretnie spotka się z państwem Przemysław Szymańczyk.